Poranek Wnet, jest godzina 7:39. Dzisiaj jest 26 stycznia. Gościem Poranka Wnet jest pan Krzysztof Tchórzewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, minister energetyki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to zaczynamy od węgla, jak zwykle. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego ma inne spojrzenie na problemy energetyczne niż rząd pani premier Beaty Szydło?
W zakresie tych zadań, które realizuje, nic się nie zmieniło.
Czyli nadal budujemy elektrownie, nadal chcemy opierać naszą energetykę o węgiel.
To są działania wieloletnie. Nie da się przestawić polityki energetycznej, powiedzmy, jak biegu w samochodzie, chociaż to też jest często problematyczne, zależnie od miejsca, w którym jesteśmy. Więc tutaj jest kwestia taka. My mamy w tej chwili rozpoczęte potężne inwestycje energetyczne. Mamy w budowie właściwie 6 bloków węglowych. Oddany bardzo niedawno blok energetyczny w Kozienicach. To jest blok 1070 MW. Blok, który powiedzmy, który no, budowa została udanie zakończona i został wprowadzony do sieci i pracuje. I ten 1 giga mocy, który został w tej chwili uruchomiony w sytuacji naszej, jest niezwykle ważny, bo byliśmy w niektórych momentach na skraju blackoutu. Jak wiemy, później poprzez odpowiedni system tych negawatów, czyli umów z dużymi odbiorcami energii elektrycznej, z przemysłem energochłonnym, poprzez wprowadzenie systemu płacenia za nieużytkowanie energii w godzinach, których w sytuacjach, kiedy jest nadmiernie zużycie energii, wybrnęliśmy z tego dosyć dobrze. Natomiast kwestia jest taka, że w Polsce wzrasta dosyć gwałtownie zamożność społeczeństwa i wzrasta zużycie energii elektrycznej. W Polsce do roku 30. wzrost zużycia energii elektrycznej będzie się kształtował, patrząc pierwsze 2 lata i zakładając, że później będzie niższy wzrost. To będzie wyniesie w przedziale na pewno ponad 20%, ale niektóre szacunki wskazują, że do 25% do obecnego zużycia, czyli nam nowej energii elektrycznej około 1/4 będzie potrzeba. Rok 16 i 17 razem biorąc, to jest około 5% wzrostu zużycia energii elektrycznej w stosunku do 2015 roku. A więc jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, to nam potrzeba i nowej energii, i trzeba przebudowy starych elektrowni. A więc z takiego punktu widzenia Polska w tej dziedzinie jest już olbrzymim placem inwestycyjnym, bo weźmy pod uwagę budowane 2 bloki energetyczne po 900 MW w Opolu węglowe, budowany blok energetyczny w Turowie 500 MW na węgiel brunatny dodatkowy, budowany na węgiel kamienny w Jaworznie blok 910 MW, oddany właśnie blok 1075 MW na węgiel kamienny w grudniu ubiegłego roku. W trakcie przetarg na blok energetyczny 1000 MW na węgiel kamienny w Ostrołęce. To są te inwestycje węglowe, które w tej chwili...
Które są już zadekretowane i które są rozpoczęte albo rozpoczynające się.
Nie, no tylko w trakcie przetargu jest Ostrołęka, a wszystkie inne są... Jeden oddany nowy blok, a pozostałe bloki są w różnym zaawansowaniu. Dwa bloki w Opolu będą oddawane w przyszłym roku.
A jakie są te globalne koszty tych inwestycji?
No to mogę nawet powiedzieć tak, te dwa bloki w Opolu to jest około 12 miliardów złotych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę blok energetyczny w elektrowni Turów, to będzie około 4,3 miliarda złotych. To są w tej skali inwestycje. Jaworzno wychodzi na to, że to będzie 4,5 miliarda złotych budowa tego bloku. Jeżeli weźmiemy, ile kosztowały Kozienice, dokładnie 5,1 miliarda złotych. Ostrołęka będzie kosztowała około 5,5 miliarda złotych. A więc jak spojrzymy na takie zaawansowanie, to w energetyce takiego bomu inwestycyjnego, który jest obecnie, dotychczas nie było. Przygotowujemy się do budowy bloku jądrowego w Polsce.
Czyli elektrownia atomowa. Jądrowy, czyli elektrownia atomowa. Tak. A to już jest, decyzja jest podjęta?
To znaczy, są wszystkie działania planistyczne, przygotowawcze i tak dalej, które powinny być, są realizowane, ponieważ ta decyzja o budowie tego bloku, uchwała Rady Ministrów była podjęta w 2012 roku. My tylko modyfikujemy tę decyzję.
2012 rok to są rządy kogo?
To są rządy Platformy Obywatelskiej. No przecież wiemy wszyscy. Wtedy ta decyzja była podjęta i zostały znaczne pieniądze na roboty przygotowawcze skierowane.
Ale nie jest tak, że w trakcie kampanii wyborczej czy Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zadeklarowało, albo przynajmniej oficjalnie, albo nie słyszałem,
to znaczy,
że zadeklarowało.
Myśmy też w kampanii wyborczej nie deklarowali, że będziemy taką decyzję uchylali, że to jest decyzja niesłuszna. Dlatego też praktycznie rzecz biorąc, my zmodyfikowaliśmy decyzję odnośnie sposobu podejścia. System finansowania, który był mechanizm różnicowy przygotowany, który dawał nam z tej elektrowni bardzo wysoki koszt energii elektrycznej, bo powyżej 300 zł za megawattogodzinę, a więc elektrownia by była bardzo droga i właściwie zasadniczo szczytowa. Jeżeli byśmy odnieśli się do tego, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że my dążymy do tego, żeby ona była finansowana w taki sposób, żeby spłaty kosztów tej inwestycji mogły się odbywać w dużo dłuższym czasie niż w systemie różnicowym. I w związku z tym koszt energii byłby dużo niższy. Szukamy takiego rozwiązania, żeby ta energia była z elektrowni jądrowej, była w kosztach porównywalna do energetyki obecnie wykorzystywanej, energetyki węglowej. Jeśli droższa, to nie tyle, ile jest droższa energia odnawialna. A elektrownia jądrowa jest zeroemisyjna i powrót jakby do tego, bo myśmy się przez pierwsze dwa lata nie mogli zdecydować, w jakim kierunku iść, bo wynikało to z olbrzymiego zaangażowania finansowego spółek energetycznych. Pan redaktor podliczał właśnie, że to będzie ponad 30 miliardów złotych, tak?
Plus dodać inwestycje w węgiel i w
inwestycje
grupy
modernizację, górnicze. Modernizację górnictwa węgla kamiennego z jednej strony, ale z drugiej strony też trzeba patrzeć na to, że my będziemy musieli prowadzić duży program modernizacyjny, bo musimy dostosować istniejącą energetykę węglową do tak zwanych norm BAT-owskich do 2021 roku. Te nowe elektrownie już wymogi z 2021 roku spełniają.
Ale wtedy może ktoś zmienić wymogi i znowu przestaną spełniać. Tak się działo. To powiedzmy,
jakby to nie wyglądało, w każdym razie robimy wszystko, żeby Polakom energii elektrycznej nie brakowało, a z drugiej strony musimy mieć ugodę z Unią Europejską.
I o to właśnie chciałem zapytać. Jaki jest etap, na co się zgodziła Unia Europejska? Co wynegocjował pan minister? Bo tych negocjacji, godzin negocjacyjnych było bardzo dużo.
My jesteśmy w takiej sytuacji w Europie, że mamy, jeśli chodzi o sprawę pakietu zimowego, o którym się głośno mówi, tym olbrzymiej masie, że tak powiem, stron decyzji europejskich, bo cztery duże dyrektywy, to w tej dziedzinie, jeśli chodzi o Komisję Europejską i Radę Europejską, mamy wynegocjowane kompromis, tak powiem, dlatego, że jesteśmy jako Polska w miarę zadowoleni z efektu, który uzyskaliśmy, ponieważ groziły nam dużo gorsze sytuacje. Otóż możemy, że tak wprowadzamy polską propozycję rynku mocy, która daje nam możliwość funkcjonowania naszej energetyki na dosyć dobrych warunkach ze względu na to, że nie mieliśmy rozwiązanego problemu energetyki odnawialnej. Energetyka odnawialna jest energetyką bardzo wysoko dotowaną przez nas, przez obywateli, przedsiębiorców. Jeżeli się popatrzy na rachunek za energię elektryczną, cały rachunek, to zbliżamy się już do takiego momentu, że w 100 zł nasza dotacja obywatelsko-przemysłowa będzie wynosiła blisko 15 zł, 100 zł za, w całym rachunku za energię elektryczną. A więc jeżeli pójdą następne aukcje, to tak będzie to wyglądało. I z drugiej strony, energetyka odnawialna, no bo chcemy ratować powietrze, chcemy ratować zdrowie ludzi i wiemy, że zdrowie i poprzez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia kosztuje odpowiednio dużo i tutaj też kosztuje. Więc z tego tytułu dochodzi jeszcze i to, że zgodnie z decyzją Rady Europejskiej energetyka odnawialna ma pierwszeństwo odbioru. To znaczy, że jeżeli jest wiatr, jest wystarczająco dużo energii z wiatru, to w tym czasie elektrownie węglowe są, piece mają rozpalone, bo muszą być w każdej chwili wejść. Dzisiaj już automatyka jest taka, że nawet mignięciem nie zauważamy przełączenia z energetyki odnawialnej na energetykę konwencjonalną. I w tym momencie te elektrownie węglowe wchodzą, ale one nie wyrabiały dotychczas ilości godzin, które dawały szansę poprzez sprzedaż energii, produkcję energii elektrycznej, żeby ich, że tak powiem, włożone pieniądze się spłacały, a więc elektrownie węglowe były w związku z tym w deficycie. I wprowadzamy rynek mocy, który mamy w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. Te negocjacje, mam nadzieję, że w miesiącu lutym będą zakończone, znaczy będzie
decyzja. Co ten rynek mocy ma dać?
Ten rynek mocy daje nam wsparcie dla energetyki węglowej, czyli kontrakt z energetyką węglową, że będziemy płacili energetyce węglowej za to, że czeka i nie produkuje energii elektrycznej, mimo że załoga jest obecna, jest gotowa do pracy.
Ale czy do tych 15 zł do rachunku, bo już 15 zł płacimy za to, że z wiatru dojdzie, jest energia, jeszcze dojdzie 10 zł dojdzie
za... Panie redaktorze, no, pan mówi o 10 zł, o których nigdy nie było mowy.
Nie, ja to było to, pytanie, to nie, było pytanie.
No, ale takie pytanie to sugerujące.
Ja bardzo przepraszam. No,
Nie wolno naszych słuchaczy wprowadzać w błąd, bo ktoś usłyszy pana, a potem już nie usłyszy mnie. Dla gospodarstw najbiedniejszych w Polsce, około 3 milionów gospodarstw, będzie to około 1,70 zł. Dla gospodarstw najbogatszych w Polsce o dużym zużyciu energii elektrycznej i dużym dochodzie będzie to około 7-8 zł w dopłacie za energię elektryczną, żebyśmy tę energię mieli, bo w innym wypadku musielibyśmy być w dużym kłopocie, bo ta energetyka węglowa, która jest stara, ona by jakoś tam dotrwała, ale nie mielibyśmy energii elektrycznej, nowej energii elektrycznej, która by nam była dawana wtedy, kiedy nie ma energetyki wiatrowej. Polska jest krajem pod tym względem nieprzewidywalnym.
A
mamy w tej chwili 6 gigawatów mocy zainstalowanej w energetyce węglowej. To mamy olbrzymie wiatrowej. Mamy olbrzymie moce wiatrowe i one mają pierwszeństwo odbioru. Więc w tej dziedzinie musimy to wodę z ogniem łączyć i musimy wyjść na to, żeby w Polsce energia elektryczna jednak nie była za droga, czyli nie możemy zbyt gwałtownie likwidować energetyki węglowej. Musi to być po prostu ewolucyjny proces rozłożony na dziesiątki lat.
Ale to jest proces.
To jest proces i ten proces się odbywa na całym świecie, odchodzenia od tego, co zanieczyszcza powietrze. Chociaż jeśli chodzi o u nas, to idziemy w takim kierunku, że energetyka węglowa już jest na tyle czysta, chcę państwa zapewnić, że budujemy elektrownie, nowe elektrownie węglowe w odległości w niektórych przypadkach niewiele większej niż kilometr do osiedli mieszkaniowych.
Ale to jeżeli jest taka czysta, to czemu nie możemy w tym miksie energetycznym więcej miejsca dla węgla przeznaczyć?
Spełniamy normy BAT-owskie i tak dalej, ale jednak ona ma zanieczyszczenia znacznie przekraczające. Nawet ta najnowsza to ma, jeżeli jest wymóg 550 gramów CO2 na kilowatogodzinę, jeśli chodzi o te normy w pakiecie zimowym przyjęte, to nasza energetyka węglowa miała ponad 1000, teraz już ma w granicach 750-800, ale ma więcej.
Panie ministrze,
więc patrzymy na to, co możemy praktycznie uzyskać. Jeżeli chcemy, że tak powiem, funkcjonować w ramach Unii Europejskiej, to pewnych zasad musimy przestrzegać. I z tego tytułu właśnie ten kierunek na nasze dostosowanie się i negocjacje na to, żeby w Polsce był jak najdłuższy okres przejściowy.
Ale gdyby nie było tej całej Unii Europejskiej, gdyby można było w tak swobodnie działać, to cena energii elektrycznej w Polsce byłaby mniejsza?
Znaczy i tak, znaczna część społeczeństwa żądałaby czystego powietrza, bo taką mamy sytuację, że Polacy chcą też czystego, tak jak w Unii Europejskiej, chcą czystego powietrza. A jeżeli chcą czystego powietrza, to znaczy, że musimy założyć, że będzie pewna forma, że tak powiem, kompromisu między energetyką węglową a energetyką odnawialną.
A teraz jeszcze energetyka atomowa.
Energetyka atomowa jest elementem kompromisu z Komisją Europejską, dlatego że energetyka atomowa jest zeroemisyjna. I wprowadzając energetykę.
Jak szybko powstanie elektrownia atomowa w Polsce? Ile to jest, jaki to jest czas?
To jest cykl budowy. Patrzymy na to, co się dzieje na świecie, więc on się kształtuje od najlepszych efektów uzyskiwanych, skrótem mówiąc, w ciepłych krajach, kiedy można cały rok mieć plac budowy i są inne warunki, jeśli chodzi o przepisy, o przestrzeganie przepisów budowlanych i mniejsza gęstość zabudowy, to wtedy jest około 6-7 lat. No i w krajach, w których nie wychodzą różnego typu procesy, bywa nawet 12 lat. My zakładamy, że proces inwestycyjny około 10 lat.
Francuzi realnie, czy Amerykanie?
Tego nikt nie wie.
Czy Rosjanie może?
Tego nikt nie wie, to jest system przetargowy. Musimy przestrzegać przepisów, jeśli chodzi o przepisy zamówień publicznych i w tej dziedzinie jest system dochodzenia do wykonawcy w systemie przetargowym. Musi być najnowsze zasady bezpieczeństwa przestrzegane, musi być uzyskany największy efekt ekonomiczny, jeśli chodzi o koszt budowy, a z drugiej strony musi być to najnowocześniejsza elektrownia. To jest bardzo poważna inwestycja, dlatego że powinniśmy mieć do 30 roku wybudowany pierwszy blok energetyczny, potem jeszcze dwa, czyli żeby wyjść na te w granicach 4-4,5 gigawata mocy, które nam zapewnią zmniejszenie średniej emisji w Polsce, biorąc pod uwagę część najstarszych bloków, które do tego czasu będą wyłączone, ale chcę podkreślić, że nie zakładamy odejścia od węgla w energetyce do roku nawet 40, więc czy 45, czy nawet 50, to będzie zależało od tego, jak będziemy spełniali normy emisyjne. A więc tutaj jest kwestia taka, że te nowe bloki pobudowane zwiększają zużycie węgla kamiennego o około 12 milionów ton rocznie. Z drugiej strony na około 5 milionów ton rocznie tego węgla będziemy wyłączali. Nowe, bardziej efektywne z punktu widzenia sprawności energetycznej elektrownie powodują, że górnictwo nie będzie już w najbliższych przynajmniej 20-leciach musiało zmniejszać wydobycia. Będzie musiało się starać o to, żeby utrzymać obecny poziom wydobycia. To teraz już nie ma sytuacji takiej, że nadwyżka ciągle, co zrobimy z węglem. Już jest sytuacja taka,
deficytu,
że oczekujemy od górników węgla.
To co z kopalnią Krupiński, panie ministrze?
W sprawie kopalni Krupiński jest postępowanie, powiedzmy, odnośnie, są poważne zarzuty, jeśli chodzi o sprawę kopalni Krupiński, bo jest to sprawa dmuchana. Na razie nie mogę powiedzieć, ale jest sprawa u prokuratora. Na narażenie na straty w granicach dużych miliardów złotych.
Poprzednie zarządy?
Na razie to są podejrzenia, więc nie można mówić o tym, że tutaj ja nie jestem w stanie stawiać zarzutu, bo to nie ja jestem od tego. Kontrola ministerstwa wykazała, że jest poważne podejrzenie w tym zakresie nadużyć gospodarczych i to oddaliśmy w ręce odpowiednich służb. To one pokażą, jaka jest prawda, ale faktem jest, że kontrola prowadzona przez ministerstwo wskazała, dała efekt końcowy taki, że sprawa została oddana we właściwe, jak to mówimy, ręce, czyli tych ludzi, którzy się tym profesjonalnie zajmują. I z tego wyjdzie po prostu sytuacja, skąd jest właśnie i dlaczego taki lobbing za Krupińskim, skąd się wzięły działania na to, żeby niewłaściwie były prowadzone i w niewłaściwym kierunku inwestycje w kopalni Krupiński. No i skąd się bierze, że do dzisiaj jest taka wielka walka o kopalnię Krupiński.
Bo są tam te złoże węgla koksującego.
Tak, tylko trzeba budować nowy szyb, żeby do tych złóż dotrzeć, jeżeli chcemy, żeby był ekonomicznie wydobywany. I taką inwestycję Jastrzębska Spółka Węglowa bierze pod uwagę. To pole jest pozostawione w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jeśli chodzi o to pole, gdzie są złoża. Natomiast to zabieganie, żeby do końca całkowicie, że tak powiem, stary Krupiński nie był zamknięty, gdzie są złoża szczerpane, lub te, które nie dają żadnej efektywności ekonomicznej wydobycia. To ostatnie lata, nie tylko te, które poczynając od 2007-2006 roku, kiedy też się tym zajmowałem, więc tutaj praktycznie rzecz biorąc z punktu widzenia tej części Krupińskiego, która do tej pory była użyta, to były w przekonaniu ministerstwa inwestycje przynajmniej nietrafione, które były tam robione, czyli to były inwestycje w naszym przekonaniu dokonywane po to, żeby pomóc innym, a nie sobie. No ale zostawmy ten temat, zostawmy ten temat, on pewno nabierze rumieńców w najbliższych miesiącach.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Krzysztof Tchórzewski, minister energetyki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Może na zakończenie o list Jarosława Kaczyńskiego zapytam, bo jest skierowany też do pana ministra. Czytał pan? Może nie czytał.
Nie, jest kwestia listu i tego, że kandydaci w przyszłości do parlamentarzystów będą składać oświadczenia odnośnie tego, że nie będą ani pomagać, ani sami korzystać z immunitetu, jeżeli zostaną wybrani. To jest powtórzenie decyzji, która nie była formalizowana wcześniej w Prawie i Sprawiedliwości, ale zasadniczo staliśmy zawsze na stanowisku, że z immunitetu parlamentarzysta nie powinien korzystać. Ja na przykład nie posługiwałem się do tej pory legitymacją poselską nigdy, nawet w sytuacji kontroli drogowej. I to poczynając już od 90. lat, z punktu widzenia, powiedzmy, zachowania pewnej postawy szacunku dla samego siebie. A więc w tej dziedzinie ja tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Krzysztof Tchórzewski, minister energetyki, był gościem Poranka. Do studia wszedł Antoni Opalin.